kraju. Dobrze? Tak. Bo na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w Indiach, a mianowicie masowe abortowanie dziewczynek, tak? Jakieś po prostu setki tysięcy rocznie. W Chinach, prawda? To, co się dzieje w kulturze muzułmańskiej. To naprawdę w chrześcijaństwie jesteśmy, można powiedzieć, w awangardzie i chyba zawdzięczamy to po prostu Jezusowi Chrystusowi. I dobrej nowinie o równości ludzi jako dzieci Bożych wobec Boga. Także jesteśmy w szczęśliwym położeniu, ale ja pomyślałam o tej widzialności, tak? Czyli widzialność jednak wiele zmienia, tak? Że widzialność to nie jest przekaz intelektualny, to jest taki przekaz bezpośredni, od razu do serca, do emocji. Jeżeli ja widzę właśnie ministrantki czy szafarki, czy widzę, że kobiety pomagają w kościele, nie tylko podlewają kwiatki, ale również coś innego robią, to wydaje mi się to naturalne, prawda? Wydaje mi się, że to jest część życia i pewnie jakoś to dążenie do takiej większej widzialności byłoby bardzo istotne i szybciej by zmieniało obyczaje niż właśnie takie wykłady czy jakieś intelektualne tylko studia, bo jednak ludzie się składają z nawyków, prawda, z przyzwyczajeń. I święty Paweł też musiał, jako człowiek nawrócony, walczyć ze swoimi starymi przyzwyczajeniami, prawda, które nabył w trakcie jakiejś tam formacji kulturowej. No to jest tak, że znajomy mi prawicowy publicysta, kiedyś była jakaś taka dyskusja i on po prostu mówi w pewnym momencie zupełnie machinalnie, ja dyskutuję, on mi przerywa, mówi: Marysiu, zrób nam wszystkim kawkę. Tak, ja tak zamarłam. Ale on po prostu był do tego przyzwyczajony, być może był obsługiwany po prostu przez kobiety, nie wiem, mamę, siostry. I to jest takie coś bardzo w głębokim, jakby jakimś takim tkwiącym w naszym jakimś ciele, takim społecznym czy kulturowym. I to i kobiety i mężczyźni muszą pokonać, tak? Jakoś te takie schematy, bo albo działamy według schematów, jak mówi święty Ignacy, nieuporządkowanych przywiązań, albo jesteśmy wolnymi dziećmi bożymi i działamy wedle natchnień bożych, tak? Czyli albo schematy, albo natchnienia. To w takiej ignacjańskiej formacji jest to bardzo tak właśnie wyraźnie, odróżnia się jedno od drugiego. Okej. Okay. Święte kobiety. Ja nie chcę zagadywać, bo chcę zostawić dużo miejsca na dyskusję, ale powiem o takich bardzo inspirujących polskich postaciach, co podkreślam. Nie wszystkie są bardzo znane. Na przykład właśnie błogosławiona Marcelina nie jest aż tak bardzo znaną postacią. Ja tutaj użyłam takich sformułowań, które się używa w podręcznikach do leadership, o przywództwie. I chciałam pokazać, że te panie, te święte kobiety, siostry realizowały klasyczne cechy przywódcze. One były przywódczyniami, jak na swoje czasy. Rozpoznawały znaki czasu i były proaktywne, czyli jakby wychodziły naprzeciw zmianie, która się dopiero gdzieś tam przygotowywała. Tak jak Marcelina, która w czasach, kiedy kobiety były po prostu słodkimi takimi ozdóbkami w domach, nosiły gorsety, które w ogóle po prostu unieruchamiały je, nie mogły zrobić większego kroku naprzód, siedziały grzecznie na krześle. One nawet wtedy nie umiały za bardzo piec gotować, bo to robiła służba. Marcelina zakładała szkoły dla dziewcząt i mówiła tak: słuchajcie, macie w wykształceniu, w wiedzy dorównywać mężowi. Macie być dobrymi ekonomami w waszym gospodarstwie domowym. Macie wiedzieć, znać matematykę i języki po to, żeby sobie poradzić, kiedy męża zabierze powstanie, wojna albo coś takiego, tak? Czyli ona właściwie miała taki bardzo silny message o samodzielności kobiet i o tym, że one mają być nie lalką dla męża, nie zabawką, nie ozdobą, ale partnerką. Ona mówiła o partnerstwie męża i żony, proszę państwa, w XIX wieku. Także no to rewolucyjne dosyć było. To, jak się potem potoczyły losy tych szkół niepokalańskich, to jest temat na odrębną rozmowę. Czy szkoła żeńska faktycznie jest takim środowiskiem, gdzie kobiety można wychować do samodzielności? Niektórzy mówią, że te szkoły żeńskie Marceliny były najlepsze właśnie tak naprawdę wtedy, kiedy ona żyła, w XIX wieku, na przełomie XIX-XX. Po jej śmierci już tak nie udawało się jakby kontynuować tego do końca. No, nie chcę w to wchodzić. Te szkoły odegrały gigantyczną rolę w wykształceniu takich właśnie samodzielnych, rezolutnych, rozsądnych bardzo kobiet z takiej drobnej szlachty czy inteligencji w swoim czasie. I ona w błyskawicznym tempie je w ogóle rozwijała i to w czasach zaborów, czyli bardzo trudnych czasach, więc miała też taki duch biznesowy. No i oczywiście Urszula Leduchowska, bardzo ważna i znana święta, której jakoś duch żyje do tej pory i jakby takie jej podejście do życia, głoszenie pogody ducha, gościnności, Tak, my często się zarzuca Polakom, że właśnie są rasistami, że są ksenofobami, że są zamknięci. Urszula była taką bardzo europejską postacią. Ona działała w wielu krajach, też znała wiele języków, inspirowała się przykładami. Właściwie działała tak w takiej międzynarodowej skali. I to, co osiągnęła dzięki urszulankom, to był też bardzo, no właściwie najwyższa jakość, tak? Pedagogiki w tych zakładach urszulańskich, też taka inspirowana wzorcami z innych krajów. Także no to były kobiety, które w bardzo trudnych czasach, naprawdę w bardzo trudnych czasach, można powiedzieć, że zachowywały się proaktywnie, czyli nie narzekały na to, że są zabory, że są złe tradycyjne, konserwatywne obyczaje, ale po prostu działały kierowane jakąś taką wizją, tak, którą, bardzo konsekwentną wizją, którą miały. Na dodatek były to bardzo kobiety takie zniewalające, czyli uśmiechnięte, działające też taką swoją postacią. Można się z ich życiorysami bardziej dokładnie zapoznać, nie tylko z Wikipedii. Jeszcze taka inna inspirująca, akurat nie Polka, inspirująca postać, niedawno błogosławiona z Australii, Mary McKillop, ale cytat jest z Marceliny. Podniesienie kobiety to zadanie społeczności naszej. Kobieta duszą społeczeństwa ludzkiego. Jaka ona w nim będzie, takim ono się stanie. Myślę, że właśnie Mary McKillop bardzo się przejęła taką myślą, trzeba bronić maluczkich, trzeba bronić tych, którzy są najbardziej pokrzywdzeni. Ona, mimo wielkich trudności i tego, że była prześladowana, bardzo konsekwentnie walczyła z przykładami czegoś, co byśmy nazwali pedofilią w dzisiejszych czasach, znaczy nadużyć księży. I była w tym niezwykle konsekwentna, a zarazem niezwykle pokorna. Ona nie wystąpiła z kościoła, nie stała się ateistką, nie porzuciła zakonu. Zachowała jakby tę normę posłuszeństwa do samego końca, po prostu jakby siłą swojej woli, modlitwy osiągnęła to, do czego dążyła, tak? Czyli do sprawiedliwości, do tego, żeby usunąć osobę podejrzewaną o te wszystkie nadużycia, mimo że zajęło jej to wiele czasu i wiele trudów. Tak. Tak.
W końcu dał się przekonać, zmienić zdanie, no ale traktował ją niemalże jak grzech na ciele.
Tak. No tak, mimo to ona nie opuściła kościoła. Czyli miała taką też, to jest taką właśnie wytrwałość, takie poczucie własnej wartości, ja to napisałam, czyli takie poczucie, że to, o czym jestem przekonana, jest prawdziwe i będę dążyć do tego. Za wszelką cenę, nawet jeżeli będę prześladowana. Jeszcze jedna postać, Diana Molla. Ja to zdefiniowanie własnej misji życiowej, to też jest w podręcznikach do liderstwa, o przywództwie, tak, się mówi. I znowu to jest z Darowskiej. Zadanie to wydzielona nam cząstka w sprawie Bożej na ziemi. Nie chodzi tylko o wasze osobiste dobro i szczęście, ale o was w stosunku do społeczeństwa, żebyście nie były w nim zerem, nie pasożytami, ale współpracownicami. Poczucie zadania tego w sobie zdwoi wasze siły, ustrzeży was od zahaczenia się o zło, którego świat pełen. Tak? Czyli takie poczucie zadania, poczucie własnej misji. O tym też Darowska mówiła w XIX wieku, a Diana Molla właśnie jest wspaniałym przykładem takiego poczucia misji, prawda? Ona miała misję i jako lekarka, i jako żona, i jako matka, która w końcu oddała życie, żeby jej ostatnie dziecko mogło przeżyć. I myślę, że to poczucie misji takiej właśnie mojej jako kobiety, również jako mężczyzny, jest bardzo istotne, bo dopóki właśnie będziemy krytykować i narzekać, to tej swojej misji jakby nie odnajdziemy. Ona gdzieś tam musi być usłyszana, gdzieś z wnętrza, prawda? I to bardziej to poczucie misji nas strzeże przed złem, a nie takie jakieś takie blokowanie się, prawda? Czyli, że no ja teraz nie będę zaglądała do internetu, będę siedzieć tylko w kościele, nie będę się spotykać z mężczyznami, bo są zepsuci, albo no, nie wiem, milion rzeczy sobie można wymyślić, które usprawiedliwiają taką izolację od świata. Ale właśnie no te postacie, o których mówię, one były głęboko w świecie zanurzone. Były głęboko w świecie zanurzone. I co ciekawe, wszystkie te postacie łączy bardzo ciekawa rzecz, taka elegancja. Ja Darowska, która zanim wstąpiła do zakonu, a właściwie założyła własne zgromadzenie, ona była też żoną i matką. Jej mąż po prostu zmarł dosyć wcześnie. Gianna Molla też dosyć długo żyła jako kobieta samotna, zanim już po 30 wyszła za mąż, urodziła dzieci. I te wszystkie kobiety łączy też właśnie taka elegancja w sensie pewnego dopasowania się do reguł świata, tak? Czyli że no na przykład Gianna Molla lubiła się elegancko ubierać, zamawiała katalogi z Paryża znowu ze strojami pięknymi. Darowska też słynęła z urody jeszcze jako kobieta świecka i z pięknych strojów, nie wystawnych, ale właśnie pięknych, co oznacza, że one gdzieś tam lubiły życie, prawda? Gdzieś lubiły w tym życiu uczestniczyć, a nie się od świata izolować. To jest taka bardzo, bardzo fajna i ciekawa cecha tych kobiet. No i jeszcze bardzo taka postać też mało znana, sługa Boża Aniela Róża Godecka, założycielka Honoratek, czyli współpracownica Honorata Koźmińskiego. Honorat Koźmiński, jak Państwo może wiedzą, to był taki bardzo charyzmatyczny ksiądz, ojciec duchowy, kierownik duchowy, który inspirował powstanie wielu nowych zgromadzeń, żeńskich głównie, w tym również instytutów świeckich, czyli z tak zwanych skrytek, tak? Sióstr, które pracowały w świecie, nie wyróżniały się habitem, ale miały wszystkie śluby. I właśnie sługa Boża, która też najpierw żyła życiem świeckim, bo była żoną i matką, ona bardzo ciekawą działalność rozpoczęła, bo była pierwszą kobietą, która zaczęła pracować duszpasterstwo wśród robotnic. I to takich robotnic w fabrykach, pracujących w bardzo ciężkich warunkach. Tutaj do tej postaci dobrałam taki cytat, że nie może być rozłamu między wiarą a życiem codziennym. Właśnie Aniela Godecka stwierdziła, że apostolstwo nie może polegać tylko na głoszeniu pięknych ideałów z ambony, ale trzeba właśnie iść do tych robotnic i pomagać im w podstawowych sprawach. Ona im pomagała, na przykład im pomagała w sytuacjach, kiedy były bite przez mężów, pomagała im nauczyć się jakichś takich podstawowych zasad higieny, jak się chronić przed mobbingiem, byśmy powiedzieli, tak, ze strony tych właścicieli i tak dalej. Także ona pełniła taką działalność, no można powiedzieć taką lewicową, taką właśnie, no, była zaangażowana w poprawę losu tych robotnic, ale jednocześnie była to działalność apostolska, ona im głosiła Chrystusa. Więc rzeczywiście postać taka bardzo skromna, bardzo jakby nieznana, jej proces beatyfikacyjny jest w toku, ale honoratki są takim zgromadzeniem, takim maleńkim i trochę nie mają siły przebicia, więc pewnie ten proces tak szybko się nie skończy, bo to jednak w tej instytucji kościelnej trzeba trochę mieć siły przebicia, ale miejmy nadzieję, że w końcu zostanie błogosławioną. Też bardzo ciekawy życiorys, przełom XIX-XX wieku. No i jeszcze chciałam zwrócić uwagę, no bardzo ciekawy wątek w XX wieku się pojawiający. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają te wszystkie postacie. To są postaci z różnych, tak naprawdę, z różnych bajek, tak? Ale jest to bardzo taki ciekawy, istotny wątek w biografiach świętych kobiet w XX wieku. Mianowicie jest to jakby taka przyjaźń, chrześcijańska przyjaźń mężczyzn i kobiet. Tutaj są tak odległe od siebie postaci jak Raisa i Jacques Maritain, Faustyna i ksiądz Sopoćko, oczywiście Wanda Płutawska z mężem Jan Paweł II. No i tu jest fragment z filmu o C.S. Lewisie i jego towarzyszce Joy, takiej kobiecie, z którą Lewis pod koniec jej życia, bo ona wcześniej niestety po poznaniu jego dosyć szybko zmarła, zainspirowała w jakimś sensie też jego twórczość, jego pisarstwo. I chcę na to zwrócić uwagę, bo w nurtach lewicowych feminizmu często się pojawia taka myśl, że trzeba ustanowić coś, co się nazywa siostrzeństwo. Tak, że kobiety powinny być solidarne między sobą, a tak się odgrodzić od mężczyzn, od świata męskiego. Gdzieś tutaj w tym świecie chrześcijańskim tak to nie wygląda. W tym świecie chrześcijańskim to wygląda tak, że to jest taka wzajemna inspiracja, takie wzajemne gdzieś tam działanie na bardzo różnych poziomach, bo to może być i poprzez kierownictwo duchowe, jak w przypadku księdza Sopoćki i Faustyny, i poprzez taką wieloletnią przyjaźń, jak w przypadku Ojca Świętego i Wandy Płutawskiej, czy przez małżeństwo, jak w przypadku Maritainów, ale gdzieś tam zawsze w tych różnych formach współdziałania kobiety i mężczyzny, zawsze jakby te formy przynosiły takie wielkie owoce, bo Wanda Płutawska, mówi się właśnie o tym już oficjalnie, że wiele takich wątków nauczania papieskiego wprost zainspirowała, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie moralne czy kwestie płciowości. Tak samo Raisa i Jacques Maritain też byli taką bardzo ciekawą parą myślicieli, filozofów, którzy bardzo tak wizjonersko myśleli o przyszłości wiary chrześcijańskiej. No już nie wspominam o księdzu Sopoćko, który dodawał, jak się czyta dzienniczek, nie wiem, czy państwo czytali, niesamowicie dużo odwagi dodawał Faustynie, tak? On jakby w momencie, kiedy ona słabła, była prześladowana w swoim zakonie, cały czas jakby przekonywał ją, że ona ma rację, wierzył w jej przesłanie, wierzył w to, co ona ma do powiedzenia światu, nigdy w to nie zwątpił, więc to też była taka postać, która odegrała w jej życiu bardzo ważną rolę. Myślę, że to dotyczy wielu świętych kobiet i świętych mężczyzn. Okej. Jeszcze na koniec powtórzę te ważne dokumenty, które wymieniłam, które warto przeczytać, zanim w ogóle będziemy snuć rozważania, czy jakieś takie akcje, czy wymyślać różne inicjatywy. Wydaje mi się, że gdzieś czasami zapominamy, że te wszystkie dokumenty są jakby skierowane do wszystkich ludzi Kościoła. To są nie tylko dokumenty, które mają czytać księża, które się ma czytać w seminariach, ale one są skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie są to dokumenty długie, zwłaszcza Moliere z Dignitatem i List do kobiet. One są bardzo krótkie, ale bardzo gęste i zawierają takie zdania, nad którymi można długo medytować. Także bardzo zachęcam do lektury tych dokumentów. Jest tylko jeden dokument stricte o powołaniu męskim. Jest to Redemptoris Custos o świętym Józefie. Moim zdaniem za mało. Mam nadzieję, że pojawi się jakiś dokument niedługo o powołaniu mężczyzny. Tego bardzo brakuje. Może jakieś, wtedy będziemy mogli zrobić spotkanie na ten temat. I takie pytania do refleksji. Bardzo zachęcam, żeby państwo wyszli z tego spotkania. Jeszcze tutaj otworzymy dyskusję oczywiście, ale żeby państwo wyszli z tego spotkania z takimi pytaniami, czego nauczyły mnie moje własne doświadczenia jako mężczyzny, jako kobiety w Kościele, które z tych doświadczeń to są takie doświadczenia raniące, a które są takie wzmacniające, gdzie były te wzmacniające, gdzie były te raniące, czy bolesne, czy takie właśnie zniechęcające. Drugie pytanie, jakie zmiany powinny być inspirowane stricte przez kobiety w Kościele, czyli tutaj pytanie do kobiecej części publiczności. I pytanie trzecie do wszystkich, gdzie dostrzegam najwięcej problemów w relacjach między kobietami i mężczyznami i jakie widzę możliwe rozwiązania, czy w polityce, czy w rodzinie, czy w sferze publicznej, czy w prywatnej, czy w kościele właśnie. I dzięki pani tutaj właśnie i temu głosowi o świętym Pawle, myślę, że zrozumieliśmy, że tak naprawdę głównym problemem jest tkwienie w schematach, w których się wychowaliśmy, prawda? I takie zamknięcie natchnienia ducha, które może przemieniać nasze relacje. To tyle ode mnie. Teraz chciałabym otworzyć dyskusję i zaprosić państwa do komentarzy, krytyki, wątpliwości, głosów zniechęcenia albo jakichś pytań ciekawych czy dopowiedzeń. Mogą też państwo się wypowiedzieć gdzieś, może odpowiedzieć już teraz na głos na te pytania.
Większość kobiet nie zależy na tym, żeby tam się przedostać. miejska kobieta, ale tu jest temat współczesnym kościele. Owszem, są takie perełki, które osiągają bardzo wiele. Są perełki, które bardzo dużo robią, ale to są perełki, jak powiedziałam. Większość jednak kobiet bardzo szybko się zniechęca, bądź w ogóle nie podejmuje inicjatywy, mając gdzieś w głowie piękne zarodek czegoś, jakieś inicjatywy.
No to jest... A czy w ogóle jest takie miejsce w kościele na solidarność mężczyzn między sobą, tak, mężczyzn świeckich na przykład, tak? Takie działanie solidarne razem, że działamy razem. Bo to właśnie tutaj pani zadała pytanie o solidarność kobiet, o takie wzajemne wspieranie się. To prawda, to jest taka kwestia jakby takiego wewnętrznego nastawienia i takiej gotowości, tak, do tego, żeby się jednak stawać bardziej widzialną i też szukać wsparcia innych kobiet w tym celu. Ale to jest bardzo trudne, bo samo doświadczenie na przykład wstąpienia tego naszego stowarzyszenia, ono się w wielkich bólach rodziło i tak naprawdę to... Nadal jakby jest tak, że bardzo trudno jest nam nawet się spotkać, dlatego że niektóre panie mają dzieci niepełnosprawne, którymi się opiekują, najczęściej to kobieta się opiekuje takim dzieckiem, inne panie są wielodzietne, jeszcze inne panie bardzo pracują na kilku etatach i jest prowadzenie jakby stowarzyszenia kobiecego, nagle się okazuje, że jest jeżeli nie jesteśmy singielkami, nie mamy mnóstwo wolnego czasu, tylko dużo pracujemy, większość pań ma rodziny, jest straszliwie trudne. Jest straszliwie trudne. Nagle się okazuje, że faktycznie są te takie bariery w działaniu takiej codzienności. Chociaż mężowie, pani ze stowarzyszenia, jak panie mówią, że idziemy na spotkanie, no to oni wtedy są bardzo zadowoleni i właśnie mówią, że wszystko za ciebie zrobię i nawet upiekę ciasto na twoje spotkanie i to jest takie fajne. Czy jeszcze jakieś kwestie? Dobrze, to jeszcze opowiem, może zbiorę pytania jeszcze wcześniej.
Czy nie, mi się wydaje, że to wszelkiego rodzaju obniżenie w ogóle są, czy ja nie wiem, tylko nas, czy tam nic nie powiem, że to jest dzisiejsze na... Bo przecież, ja mówię to strukturalnie, nikt nikomu nie zrobił jakiejś pytanie, że się powiedzmy, jest to generalnie chęć każdego powinnego organizowania się i to takiego ciągłego udziału. Natomiast mam takie pytanie, też ma to, prawda, że to jest dowód na dyskryminację kobiet, że kościele nie mogą odpowiedzieć nie tylko państwa.
To jest dowód na dyskryminację mężczyzn, że nie mogą zajść w ciążę. Na przykład. Ciekawe pytanie. Ja już o tym mówiłam, że po pierwsze, we wszystkich dokumentach, gdzie się mówi o kapłaństwie kobiet, autorzy najpierw przytaczają, większość artykułów, autor najpierw przytacza naukę Kościoła na ten temat, a potem pisze tak. Jest tyle możliwości działania dla kobiet w Kościele, które są niewykorzystane, że otwieranie tej dyskusji jakby trochę nie ma sensu, bo najpierw wykorzystajmy możliwość bycia szefarkami, ministrantkami, nauczania, formowania kapłanów, bycia kierowniczkami duchowymi, nauczania w większym wymiarze, tak, pełnienia ról po prostu duszpasterskich. Tak? Ja sobie na przykład wyobrażam, że doświadczona mama spokojnie mogłaby prowadzić warsztaty w szkole, na przykład na temat małżeństwa. Nie świecka teolożka, czy na przykład siostra zakonna, która nie ma na ten temat doświadczenia. Doświadczona mama mogłaby takie warsztaty prowadzić. To mogłaby być część lekcji religii. Ja sobie to w ten sposób wyobrażam. Tak szkoda, że tego nie ma. Być może to właśnie zniechęca młodzież do lekcji religii, bo one są takie strasznie teoretyczne. Natomiast co do kapłaństwa. Ja już mówiłam o tym dokumencie Ordinatio Sacerdotalis, który jest jakiś taki rozstrzygający w tym aspekcie i który jakby zamyka po prostu dyskusję. Aczkolwiek w tej książce Godzina Kobiet jest napisane przez panie, które są teologami dogmatycznymi, że tak naprawdę nie jest to rozstrzygnięcie o charakterze dogmatu. To nie jest rozstrzygnięcie o charakterze dogmatu. Więc to nie ma to takiego statusu, to rozstrzygnięcie, jak na przykład dogmat o niepokalanym poczęciu. A więc z tego wynika, że być może w jakiejś nieokreślonej przyszłości będzie to znowu poddane dyskusji i jakiś kolejny papież na tę dyskusję będzie otwarty. Ale nie jesteśmy teraz tego w stanie przewidzieć. Mnie się wydaje, że Benedykt XVI bardzo, bardzo dobitnie wskazał w tej książce Światłość Świata, na problemy świata. Właśnie pokazał, że faktycznie biurokracja kościelna jest wyczerpana, jest wypalona i że bardzo potrzeba ruchów osób świeckich i bardzo potrzeba nauczania świeckich, takiego nauczania w życiu codziennym, działalności apostolskiej, duszpasterskiej, tak żeby... Można powiedzieć, ksiądz wrócił do swojej właściwej roli, czyli do ołtarza, do takiej roli liturgicznej, a nie zarządzał parafią, organizował życie dzieci i młodzieży, wszystkie grupy nauczał i tak dalej, bo no to bardziej należałoby właśnie do świeckich tak naprawdę.
Bardzo dziękuję. Czy też Kościół się zmienia? Chodzi o to, że
Na przykład w Niemczech, ja to mówiłam w czasie przerwy. Być może tam szybciej zostaną docenione, tam będzie poważniejsza dyskusja nad tym, co napisały. Tam dostaną ciekawsze głosy, jakieś komentujące. Być może takie są motywy. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na bardzo ważne rzeczy, które pani powiedziała, na takie nowe, zupełnie nowe możliwości działania. W Niemczech było takie spotkanie organizacji Andante, która jest organizacją jednoczącą związki kobiet katolickich z różnych krajów Europy. I na tym spotkaniu, ono trwało tydzień, było bardzo mało wykładów, ale było bardzo dużo różnych innych zajęć. Były zajęcia ze strzelania z łuku. Ja się śmiałam, że pewnie tam biskupi byli na tych... Były zajęcia taneczne, były zajęcia z oddechu, były zajęcia związane z układaniem diety, były zajęcia z dialog w małżeństwie, dialog w rodzinie. Tak? Czyli były różne ciekawe formy zajęć, które nie kojarzą się jakoś tak specjalnie, że to katoliczki, prawda? Bo wszystkie kobiety mogą być zainteresowane takimi zajęciami, ale o co chodzi? Chodzi o to, że one to rozumieją, że wyszkolenie się w jednej takiej umiejętności, że ja na przykład ja będę umiała robić zajęcia z pilatesu, jest też okazją apostolską. Bo ja mogę przy okazji tych zajęć powiedzieć coś na przykład o świętości ciała, mogę coś powiedzieć o jakichś takich innych wątkach, bardzo, bardzo tak delikatnie je przemycić, gdzieś tam właśnie w obrębie tej kultury świeckiej. Czyli te kobiety sobie wyobrażają swoje apostolstwo w taki bardzo oryginalny sposób, że tak naprawdę ja będę doskonała w jakiejś takiej umiejętności, takiej ciekawej, trochę typu pasji albo hobby i przy okazji pieczenia tych ciasteczek czy wspólnego gotowania mogę o czymś, prawda, ciekawym powiedzieć po prostu o Jezusie. Oczywiście to dotyczy krajów zachodnich, które są bardzo niby zaświadczone w porównaniu z naszym krajem, ale ja widzę, że chyba nie ma, jest coraz mniej różnic tak naprawdę, bo i w Polsce się mówi już o konieczności nowej ewangelizacji i o tym, że duża część społeczeństwa tak naprawdę odchodzi od wiary albo praktykuje taką wiarę czysto rytualną. Także mnie się wydaje, że takie okazje apostolskie dla kobiet do takiego dzielenia się swoim doświadczeniem mistycznym czy religijnym, one powstają, jest ich bardzo dużo i niekoniecznie zajmując jakieś właśnie ściśle kościelne stanowiska. Przypominam jeszcze raz słowa Benedykta, biurokracja kościelna jest zmęczona, wyciągnijmy z tego wnioski, musimy trochę działać też poza takimi murami, prawda, gdzieś tam, gdzie jesteśmy i to chyba jest takie bardzo istotne. Chociaż ja dlatego powiedziałam o tych teolożkach, bo to jest bardzo ważne. Gdzieś stan teologii odzwierciedla trochę stan duchowości danego społeczeństwa, trochę. I trochę też odpowiada za ten stan duchowości. I ja bym, jeżeli miałabym sobie czegoś życzyć od Ducha Świętego, to właśnie życzyłabym sobie najpierw tych zmian na wydziałach teologicznych, żeby jednak docenić bogactwo wiedzy i myślenia teologicznego kobiet i żeby je po prostu bardziej tam promować, bo to jest jednak bardzo istotna sprawa i tam te zmiany instytucjonalne powinny zajść, również jeśli chodzi o na przykład kształcenie sióstr zakonnych, którym często się blokuje możliwości i wyższych studiów i potem doktoryzowania się. Ja znam wiele niestety takich bardzo negatywnych przykładów, które wiele inteligentnych kobiet skłoniły wręcz do wystąpienia z zakonu, ponieważ miały zamkniętą taką drogę. No, także wiele takich schematów i stereotypów nadal jest, ale ja zaczęłam od tego, że od tej godziny kobiet, o której mówi Jan 23, tak? Czyli że jakby Kościół dla swojej świętości potrzebuje tego charyzmatu kobiecego, czyli to bardziej to jest jakby takie nasze zadanie, żeby go jakoś odkryć i tak pozytywnie afirmować, tak? Gdzieś przyczyniać się w ten sposób też do ewangelizacji. Tej nowej. Okej.
Okay. Może powiedziałam, jeśli ja kiedyś widziała na przykład, załóżmy sobie tutaj teraz tak stwierdzamy, jaki jest stan. Mhm. Jaki jest stan, to na przykład ja też wiem, jak jest w antropologii i że tam wiele kobiet ma możliwość opowiadania się i wychowania. No kobiety to mają już tak samo zresztą z Anią i tak samo z Stanem Zjednoczonym, to że kobiety stało się normalne, że po tych książkach to jest jakieś strasznie teoretyczne, takie właśnie o kobietach, chrześcijanach, katolików, czy tych samych, jak to jest, 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 jak to jest
chciałabyś na przykład, żeby zamiast czytać Urzekającą pani Eldredge'owej, żeby jakaś Polka napisała taką książkę, tak? Która będzie bestsellerem.
No ale to jest problem, nie? Że teraz jest takie, no dobrze, no ale jak to spieszy, tak? Że to jest prawie jedna osób, ale co z tego? W sensie takie, że ja trochę tak spatrzę, w sensie, że jakby tutaj uczyć się tak praktycznie,
nie? Mnie bardzo te Niemki inspirują. Ja bym zaczęła od tego, że kobiety powinny robić różne rzeczy razem. I pozwolić mężczyznom robić różne rzeczy razem. Tak, takie proste czasami, naprawdę. Znaczy, że jest takie stowarzyszenie mężczyźni świętego Józefa, którzy stwierdzili, że mają dosyć tego, że ksiądz proboszcz prosi ich tylko, żeby zbili podest dla biskupa, jak wizytuje parafię. I że chcą postawić przed sobą ambitniejsze zadania. Tak? Czyli na przykład zrobić taki klubik dla chłopców, tak, gdzie chłopcy będą uczeni różnych ciekawych umiejętności męskich. Nie wiem, my myślimy teraz, w stowarzyszeniu myślimy o jakimś takim podręczniku dla bierzmantek, czyli dla dziewcząt, które przystępują do bierzmowania, takim mini podręczniku pod tytułem Ty jako kobieta w kościele i właśnie takiej opowieści, no oczywiście na poziomie bardzo takim młodzieńczym, opowieści o tym, co zrobił Jezus Chrystus dla kobiet, jakie to było przełomowe, co zrobił Jan Paweł II dla kobiet i jakby co z tego wynika dla życia i dlaczego jakby warto w sumie można powiedzieć zostawać w kościele, bo niestety w Polsce ten sakrament bierzmowania coraz częściej nazywa się sakramentem pożegnania z kościołem, bo wiele młodych osób przestaje po prostu po tym sakramencie mieć jakieś związki z kościołem, więc o takiej formie myślimy, jakiejś takiej formie edukacji. No jeżeli nam się to uda zrobić, to będzie, będzie wielka zasługa Ducha Świętego, biorąc pod uwagę wszystkie trudności, jakie się wiążą właśnie w ogóle z samym funkcjonowaniem takiego stowarzyszenia. Oczywiście jest jeszcze Polski Związek Kobiet Katolickich. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał o takiej inicjatywie, ale to jest takie bardziej No oczywiście są też, w Polsce jest dużo przecież organizacji takich. No, są koła Radia Maryja na przykład, gdzie bardzo dużo kobiet jest zaangażowanych. Więc jest dużo jakby takich inicjatyw różnych. Nasze stowarzyszenie stawia sobie za cel przede wszystkim bardzo dogłębne poznanie nauki Kościoła. Ja dlatego o tym wszystkim mówiłam i taka próba przetłumaczenia tej nauki Kościoła na jakieś takie konkretne inicjatywy i działania. Bo mi się wydaje, że przede wszystkim nie znamy tego wszystkiego tak dobrze, więc to warto najpierw właśnie to poznać. Ale ja do końca ci nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, bo w ogóle świeccy w Polsce są tacy właśnie gdzieś tam przytłumieni, tak? W duszpasterstwie jak się jest, to jest w ogóle oczywiste, że się działa, że jest się w scholi, że się robi działalność charytatywną, ale jak się kończy studia i się wychodzi z duszpasterstwa, to się jakby gdzieś tam kończy. Kończy się na chodzeniu w niedzielę do kościoła, tak naprawdę. Bardzo piękne, bo tak samo było, kiedy Jezus był na ziemi i wędrował i no, To było tak, że on przychodził od domu do domu i pewnie w każdym domu było tak pięknie, że był zastawiony stół i były świeże kwiaty tam, gdzie on był. I my znamy tylko parę takich historii, tak, że on gdzieś zawitał i to wszystko było gotowe, ale ja sobie wyobrażam, że skoro on 3 lata wędrował, każdego wieczoru się gdzieś zatrzymywał, to pewnie bardzo dużo kobiet miało okazję go gościć i w ten sposób przygotować mu piękne otoczenie. To jest oczywiście bardzo piękne, o czym pani powiedziała. W tych badaniach dr Anny Szwed, o których mówiłam, czyli badania świadomości księży na temat kobiet, właśnie księża podkreślają tę rolę kobiet, czyli podkreślają to, że kobiety są stworzone do tego, żeby urządzać pięknie otoczenie, ołtarz, kościół. I oni to dostrzegają i doceniają, natomiast nie potrafią zobaczyć żadnych innych ról, które... Ale mężczyzna w tym czasie siedzi w garażu i jest w stanie zrobić niesamowity tuning w samochodzie sprowadzanym z Niemiec, który wydawało się, że już nigdy nie będzie jeździł, ale właśnie on po 2 tygodniach wychodzi z tego garażu cały usmarowany, wyjeżdża tym samochodem, okazuje się, że samochód jest w stanie naprawdę osiągać wielkie prędkości. Więc jest w stanie skupić się na jednej rzeczy, prawda? Podczas kiedy kobieta w międzyczasie zdążyła załatwić 1500 spraw innych ważnych. Także nasze mózgi chyba inaczej funkcjonują. Ja jeszcze mówiłam, że gdzieś tam z Mulieris Dignitatem wynika, że kobiety mają prawo brać udział w procesach decyzyjnych, które ich dotyczą. Tak? To jakoś można wyprowadzić z tego dokumentu taki wniosek.
Zostało to opisane w książce Pierre Bourdieu Męska dominacja. Cała kultura współczesna jest stworzona przez mężczyzn i dla mężczyzn. Kobiety często postrzegane są w tej kulturze instrumentalnie, zwłaszcza teraz, jak mamy cywilizację, kultu ciała i tak dalej. I po prostu często same wpisują się w te tryby, żeby spełnić takie normy, żeby wyjść za mąż i tak dalej. A tak naprawdę kobiety są równie inteligentne, a może czasem nawet inteligentniejsze niż mężczyźni, tylko po prostu wynika to z kwestii osobowościowych, że jesteśmy bardziej przyzwyczajone do uległości, jesteśmy wychowywane do uległości, do skromności, do niepodkreślania swojej osoby. Myślę, że powinno być więcej kobiet odważnych, które doceniają siebie, są pewne siebie, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, i które mają jakieś ciekawe wartości, najlepiej chrześcijańskie, które mogłyby przekazać współczesnemu światu, najlepiej przez przykład.
Okej, dziękuję bardzo. No, Bourdieu to jest taka potężna armata faktycznie, bo on tak, analizował te różne formy dominacji, ale on jednak chyba... I z niego, i z innych myślicieli można wyprowadzić to, że ta męska dominacja też mężczyzn krzywdzi, no bo jeżeli młody mężczyzna jest wychowywany w takim mniemaniu, że on musi jak najszybciej zdobyć furę, skórę i komórę i musi skołować jakąś laskę, tak, żeby być mężczyzną, no to ja nie wiem, czy to jest takie formacyjne, duchowe, rozwojowe, ale też jakby kultura na mężczyzn, tak? Jakiś taki nacisk wywiera, że jeżeli nie zdobędą tych wszystkich gadżetów, to będą niczym tak naprawdę. I jeszcze osobną sprawą jest właśnie brak ojcostwa, tak? Ten film jest przejmujący, Habemus Papam, który, ja też już go oglądałam, on jest przejmujący, dlatego że ten film jest po prostu takim rozdzierającym wołaniem o ojca, który nie chce być ojcem, który odmawia. Ja sobie, oglądając ten film, jakby miałam bardzo takie silne, serce mi biło i myślałam o wszystkich mężczyznach, którzy uciekają z rodzin, odmawiają podjęcia obowiązków, tak? Jakby rezygnują z odpowiedzialności, bo ten film o tym trochę jest. I o tym, że w takim momencie kobiety jakby przejmują taką nadodpowiedzialność, że one się stają takimi nadkobietami, które właśnie biorą na siebie za dużo. To też jest takie właśnie niezdrowe. Także no, wydaje mi się, że tak naprawdę to jest jakieś takie wzajemne uwikłanie gdzieś tam. Prawda?
Właśnie z takich standardów narzucanych nam przez współczesną kulturę, że ludzie jak gdyby troszeczkę się gubią w tym, co jest nam narzucane na zewnątrz, a mało osób jest w stanie mieć takie własne wartości, silny kręgosłup moralny i wartości, żeby być się w stanie przeciwstawić tym naciskom otaczającej nas kultury masowej. I dlatego też wiele osób być może odchodzi od kościoła, bo nie widzi takich też jaśniejszych przykładów, bardziej wyrazistych, które mogłyby zainspirować. Bo jednak postać Jana Pawła II była takim namacalnym przykładem, a teraz papież, który jest równie wspaniały, skromny i wartościowy, jednak nie ma takiego talentu, po prostu charyzmatu, takiej większej widoczności.
Dobrze, czy jeszcze jakieś głosy? Ja może będę przekazywać ten mikrofon, bo to się nagrywa, prawda? No właśnie, przepraszam, że dopiero teraz to robię.
Ja chciałabym powiedzieć z takiego doświadczenia, może ono nie jest bezpośrednio moje, ale znam dziewczynę, która wyjechała za granicę i miała taką potrzebę też, żeby być we wspólnocie i zainicjowała przy parafii powstanie wspólnoty i jest też liderką wspólnoty. To się rzadko zdarza, ja mówię o katolickiej, prawda, w kościele, rzadko się zdarza, ale można, że... Chyba wydaje mi się z tego, co też tutaj słucham, że problem polega na tym, że my kobiety patrzymy na mężczyzn i czekamy, aż oni nam pozwolą coś zrobić. Po prostu trzeba się wziąć do roboty i w zasadzie tyle chciałam powiedzieć.
Okej, to jest takie coś, co mi się... no właśnie, to jest tak jak z prawem jazdy, prawda? Że można się denerwować na przykład na męża, że nie chce mnie wozić, albo że nie taki samochód kupił, prawda? Albo że właśnie ten z tym złomem jeździ, zamiast właśnie zrobić sobie prawo jazdy samej, tak? I jakby samej się wozić, prawda? Już nie czekając na... To jest trochę takie właśnie... Tak naprawdę studiowanie tych wszystkich dokumentów daje kobiecie takie prawo jazdy, czyli takie umiejętności, tak, wiedzę, i takie przekonanie o tym, że faktycznie jakby w dzisiejszych czasach po prostu, no i ja na przykład mam takie poczucie, że bardzo ważne jest taki i wprowadzanie pokoju między kobietami i mężczyznami i dialog na ten temat, tak? I taka też pozytywna rozmowa z duszpasterzami na różne tematy, chociaż to nie jest wcale łatwa rozmowa. I jak my zakładałyśmy stowarzyszenie, rozmawiałyśmy z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczem. Ja się chyba nie mylę, że on jest kardynałem, prawda? Bo już ja się nie orientuję w tych wszystkich hierarchiach, ale no to wcale nie była taka łatwa rozmowa, bo ksiądz kardynał stwierdził, no dobra, zakładacie stowarzyszenie kobiece, czyli będziecie działać na rzecz rodziny, tak? Nie, będziemy działać na rzecz kobiet, świętych kobiet, utrwalania pamięci o nich. No tak, ale trzeba działać bardziej na rzecz rodziny, bo jest kryzys rodziny i rodzina jest najważniejsza. Na co jedna z kobiet powiedziała, no tak, ale podstawą rodziny jest małżeństwo, a właśnie teraz jest taki też kryzys małżeństwa, bo jest bardzo taka zafałszowana ta relacja między kobietami i mężczyznami, pełna czasami przemocy i różnych niekorzystnych zjawisk, dlatego musimy się właśnie tym zająć. No to wtedy ksiądz kardynał stwierdził, no tak, w sumie właściwie tak, ale to jego pokazało taki schemat myślowy, że jak kobieta to rodzina, że kobieta generalnie to jest rodzina, ona się zajmuje rodziną, właściwie jest takim nieodłącznym fragmentem większej całości. Tak, to takie było ciekawe. Ale no tak.
Odnoszę też takie wrażenie, że pani mają pewną, a chyba nawet sporą przyjemność z tego, że to stowarzyszenie powstało i że możecie w nim coś wspólnie robić i tworzyć i że to nie tylko chodzi o to, żeby, nie wiem, coś na zewnątrz burzyć albo budować, albo jakoś, nie wiem, strasznie tak ekspresyjnie działać na zewnątrz, ale chodzi o to, żeby, to się tak nazywa w Kościele, znajdywaniem swojego powołania, czyli robić to coś, co sobie, czym sobie się sprawia wielką frajdę, jednocześnie to już w sobie ma to coś, że powoduje, że jest jednocześnie misyjne, ewangelizacyjne i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, bo to widać.
To, że gdybyśmy były mężczyznami, osiągnęłybyśmy znacznie więcej. Wystarczy patrzeć na ruch Palikota. W ciągu naprawdę niewielkiego czasu osiąga niesamowicie dużo. Nasze stowarzyszenie jest starsze od ruchu, powstało wcześniej. Osiągnęłyśmy bardzo niewiele, poza tym, że spotkałyśmy się kilka razy i poczytałyśmy trochę książek, tak? I zrobiłyśmy stronę internetową. Było nam bardzo trudno dogadać się z informatykiem, który zabrało nam to rok i tak dalej, więc jesteśmy bardzo nieskutecznym stowarzyszeniem. kobiecym stowarzyszeniem, to jest nieskuteczne w, jakby według praw tego świata, ale właśnie bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała, bo czasami być może właśnie chodzi, kobiece działania mogą być właśnie takie, że nie chodzi o osiąg, tak zwany osiąg, czy tak zwany wyczyn, jak mówi trener sportowy, prawda, wyczyn. Bardziej chodzi o takie bycie jakościowe, prawda, taki czas spędzony razem i inne wartości. No i właśnie jakoś tak chyba mi się wydaje, że warto, żeby kobiety się gromadziły w różnych kręgach. Niekoniecznie muszą to być kręgi szalonej bogini, prawda, jak neopogańskie czy jakieś inne, ale to mogą być kręgi pieczenia ciasta, czy kręgi rozmowy, czy jakieś inne kręgi, które gdzieś tam budują tą współpracę między kobietami. No i jezuici się przyjaźnią z kobietami. Są z tego znani. Ale Dominikanie też się przyjaźnią. A ja zaczęłam myśleć o tej książce. Ja zaczęłam myśleć, jak była zatytułowana książka o duchowości kobiet dla kobiet napisana przez polską kobietę. Czy ona by się nazywała Urzekająca? Czy ona by się nazywała Matka Polka? Czy ona by się nazywała, nie wiem, jak by się nazywała po prostu. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co by było w takiej książce. Myślę, że niestety myślę, że byłoby w niej również... Ale myślę, że niestety byłoby w niej również w takiej książce wiele bólu i wiele krzywdy, niestety, bo jednak jest prawdziwe to, że bardzo wiele młodych, zwłaszcza młodych kobiet, naprawdę takich nastolatek i wchodzących w życie kobiet, nie jeden ksiądz bardzo zniechęcił do kościoła. Nie jedną z nich zniechęcił bardzo skutecznie, także przestała do niego chodzić. Czy to podczas spowiedzi, czy to podczas jakiegoś nauczania, czy to podczas... I dlatego...
buduje teorię, jak jest świat dobry albo zły, bo tylko jednego człowieka zobaczyłam, no nie można być tak o widzieć tylko tak. Jeśli Thank you. poczucie i czujność, że ten człowiek pochodzi do kościoła, więc dlaczego odchodzi? Prawda? Dlaczego się wycofuje? Dlaczego coś się z nim dzieje jeszcze? To bo my powinniśmy być czujni. My jako ludzie, do nas najbliższy. Bo ten ksiądz nam nie wie, że coś palnął, przepraszam za wrażenie, co go uraziło i z niego wyszło do kościoła. On nawet nie chce czegoś go dopowiedzieć. Po prostu mu się wyrwało. A do tego na tak zwany czuły punkt tego człowieka, który spowodował, no to ja się teraz na kościół obraziłem i poszedłem.
Ale nie każdy ma tak silną wiarę, żeby to przejść i pójść sobie
do tego. Dlatego mówię, że naszą rolą świecką jest być czujnym i obserwować siebie nawzajem, patrząc, co się dzieje z drugim człowiekiem.
Ale jak to jest sobie
to? Bo to bardzo nie żyjemy z samą mocą. Czy...
Mnie się wydaje, że to bardzo... Mhm. Jeszcze słówko komentarza, bo pewnie musimy kończyć, prawda? Zdaje się.
Nie, spokojnie. Jest.
Tak? Takie słówko komentarza tego apostolstwa. To jest bardzo ważne, co pani powiedziała o tych kwiatach i tak dalej. Mnie się wydaje, że taka funkcja gościnności w regule świętego Benedykta, nie wiem, czy państwo się zapoznali z tym arcydziełem w ogóle duchowości chrześcijańskiej, w regule świętego Benedykta jest bardzo dużo stron, naprawdę bardzo dużo stron o gościnności. Chrześcijanin to człowiek gościnny. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład tutaj ojcowie dominikanie są gościnni, bo nam ciasteczka zostawili i herbatkę. To jest bardzo, bardzo fajne. Byłam na wielu spotkaniach kościelnych, gdzie nie było takich dobrodziejstw jak u dominikanów. I gościnność to jest bardzo takie szeroko rozumiane pojęcie. Mnie się wydaje, że powinniśmy być gościnni także dla ludzi poszukujących, jakoś tam zagubionych czy zranionych. I często zwykłe takie zaproszenie do stołu czy porozmawianie z taką osobą, nawet bez specjalnego nawracania tej osoby, jest już istotne, prawda? Mi się wydaje, że takie... W ogóle jak się na przykład czyta Marcelinę Darowską i te jej wskazówki do wychowania młodych dziewcząt, to tam się mówi o tym, że czasami to brzmi hardkorowo, Opus Dei też tak mówi, że trzeba raz na miesiąc w wychowankach wychowywać jedną cnotę. Raz na miesiąc jedną cnotę. Straszne, po prostu hardkor, tak? Ale jest tam jakiś taki zamysł, że takie rzeczy jak gościnność, czy wdzięczność, czy umiejętność zachwytu, czy jakieś takie inne miłe rzeczy, które w sobie mamy, to są pewne też nawyki, które trzeba w sobie jednak wyhodować, prawda? Jakoś po kolei stopniowo wykształcić. I Marcelina Darowska jest tutaj taką do bólu realistką, że tak naprawdę to nie jest tak, że po prostu się tym dziewczętom przeczyta Ewangelię i one się nawrócą i będą takie. Trzeba te wszystkie w nich umiejętności i cechy bardzo cierpliwie i powoli tak naprawdę kształcić, tak? I tak samo jakby te wszystkie sprawy, o których ja mówiłam, odwaga, to też jest pewna cnota, którą trzeba kształcić, prawda? Zaczynając od tego, że na przykład ja po kazaniu, ja pierwszy raz w życiu, jak poszłam po kazaniu do księdza i powiedziałam, że mi się coś nie podobało w tym kazaniu, to po prostu oblał mnie zimny pot i myślałam, że się zapadnę pod ziemię i że to jest straszne, co ja robię, tak? No ale takie małe rzeczy. Tak, że ksiądz na kazaniu powiedział, że kobieta jest w rodzinie odpowiedzialna za to, jak prowadzi się mężczyzna i jej mąż. No mnie to oburzyło, bo pomyślałam, że to jest właśnie takie straszne, to jest takie matkowanie, że to jest stwarzanie z męża dziecka, prawda? Mąż jest za siebie odpowiedzialny. Nie można mówić, że kobieta jest odpowiedzialna za to, jak prowadzi się mąż, prawda? Bo to jest takie właśnie też kładzenie na jej barki zbyt wielkiej odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale i za mężczyznę. No więc wdaliśmy się w dialog z księdzem i to był ciekawy dialog. Także warto by było. Nie wiem, bo już potem nie byłam w tym kościele, po prostu byłam w innym mieście na mszy i usłyszałam takie kazanie. Ale to jest bardzo ważne, żeby księża dostawali informację zwrotną. To jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że ksiądz po mszy wychodzi, tak? I patrzy ludziom w oczy i widzi, że jak mówił 15 minut, to już za długo mówił. I ludzie wychodząc pokazują na zegarek i... tak? Następnym razem mówi 10 minut. Czyli jest to jakaś informacja zwrotna, tak? Znaczy to jest żart, ale... To jest ważne, żeby księża dostawali, że jakby, żebyśmy wchodzili z nimi w dialog, tak? Bo nie wiem, czy ojciec się ze mną zgodzi, ale straszne by było być takim księdzem, który tylko przemawia, a po drugiej stronie jest po prostu ściana. Nie ma żadnego odzewu, prawda? Nie ma nic, w ogóle nie wiadomo, jak oni to odebrali. To tak jak aktor, który wychodzi i publiczność jest martwa. W ogóle nie porusza się, nie klaszcze, nie ma żadnych min. Tak? To straszne, nie ma interakcji. Może takie ostatnie zdanie, bo faktycznie jakoś nie chcę przedłużać, może niektórzy z Państwa są z daleka. To, co zdumiewa, jak się studiuje żywoty świętych, warto studiować żywoty świętych, naprawdę, nie tylko na lekcjach średniowiecza w liceum, ale później też, co uderza, to jest coś takiego, że oni wychodzą z takiego samego punktu, jak my wszyscy. Oni są zniewoleni. Ja też jestem zniewolona moimi jakimiś rolami, moimi stereotypami. Pan jest zniewolony, wszyscy jesteśmy zniewoleni. To jest punkt wyjścia. Jesteśmy zniewoleni, jesteśmy uzależnieni, przytłoczeni i oni też z tego punktu wychodzili, wszyscy. Natomiast później jakby oni idą troszeczkę punkt dalej, bo oni jakby strasznie proszą Boga i bardzo chcą się wyzwolenia z tego zniewolenia. To są różne zniewolenia. Ja mogę myśleć, że swoją rolą kobiecą zniewolona, prawda? Na różne sposoby. Będę po prostu swoje ciało strasznie odkształcała, robię sobie operacje plastyczne, bo jestem zniewolona wizerunkiem. Ja mogę jako mężczyzna być zniewolony pędem do sukcesu, prawda? Będę pracował 20 godzin na dobę, nie będę się widywał z żoną, bo muszę mieć po prostu to i tamto. Różne są te zniewolenia. I gdzieś właśnie w świętych jest taki niesamowicie taki wyzwolicielski duch, prawda? Że no, w tych czasach Darowskiej, no to nie przestawało, prawda, żeby kobieta zakładała szkoły, w ogóle wykucała się z biskupami o te szkoły i tak dalej. Ale ona gdzieś tam poczuła właśnie, że Jezus ją wyzwala do takich działań, tak? Że ona jako kobieta wolna i rozpoznająca swoją misję może to robić. I się przestała się przejmować tym, co inni o niej myśleli. czego wszystkim bym życzyła, żebyśmy się nie przejmowali tak bardzo tym, co myślą o nas biskupi, kardynałowie, mężczyźni, a żeby mężczyźni nie przejmowali tym, co myślą o nich kobiety, aż tak bardzo. I czy naprawdę muszą mieć te wszystkie skóry, fury i komóry. Dobrze. Nie wiem, czy jeszcze jakieś ważne kwestie są do podjęcia? Dzisiaj. Ja mam jeszcze taki ostatni slajd, na którym jest adres naszej strony. Tam są takie treści, które ja podawałam. Warto też wejść na Laboratorium Więzi i tam przeczytać artykuły. Było kilka numerów Więzi poświęconych problematyce kobiet, problematyce zakonnic, duchowości kobiecej, męskości i kobiecości. I te numery można znaleźć tam. I to jest też mój adres e-mailowy, na który można napisać, jeżeli ktoś z Państwa się zdenerwował i chciałby dać mi feedback. To też zachęcam do tego. No i oczywiście zachęcam do studiowania życiorysów świętych kobiet. Można tam znaleźć naprawdę wiele ciekawych rzeczy i jest to bardzo, bardzo, bardzo wyzwalające. Bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję ojcu, Wojciechowi, Agacie i obsłudze tutaj technicznej. Dziękuję bardzo za przygotowanie poczęstunku i Państwu dziękuję, że w czasie tego czasu świątecznego przyszli tutaj i się zgromadzili. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany nagraniem wykładu i dyskusji, to już wkrótce ukaże się na naszej stronie internetowej www.szkolawiary.pl. Jeżeli kogoś na przykład nie było, a kto kogoś z Państwa znajomych, a chciałby tego posłuchać, będzie taka możliwość. Zapewniam również, że już wkrótce na stronie pojawią się wszystkie zaległe nagrania. Tak, tak.
Na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary, który będzie 19 listopada i będziemy gościć doktora Piotra Sikorę. To będzie wykład o teologii apofatycznej, będzie połączony z promocją jego książki. Zapraszamy serdecznie o 17, czyli tak jak zawsze. I chciałam podziękować serdecznie właśnie pani Marii Rogaczewskiej za wykład, bardzo mi się podobał. No i za dyskusję, dziękuję bardzo za udział w dyskusji.
Chciałem tylko powiedzieć, że gdyby po każdym wykładzie DSW była taka dyskusja, jak Państwo dzisiaj dyskutowali, no to naprawdę byłby pełny sukces. Dziękuję Państwu bardzo.